Bezprzewodowy sygnał, niewidzialny wróg. 17 stycznia 2012 000. Rozwój telefonii komórkowej i internetu wymaga społecznej akceptacji dla dużej liczby urządzeń nadawczo-odbiorczych. Nowe maszty i anteny budzą wielkie emocje i protesty. Jak temu zaradzić? Od powietrza, głodu, ognia i wojny zlecz wybaw nas, Panie. Słowa modlitwy nabierają szczególnego znaczenia, gdy w okolicy ma stanąć maszt telefonii komórkowej. Jednoczą ludzi przeciwko niewidzialnemu złote, promieniowaniu elektromagnetycznemu. Służą za unwokację społecznych protestów i blokad placów budowy masztów, na które ludzie zwołują się, jakżeby inaczej, przez telefony komórkowe i internet. Nie pomagają zapewnienia urzędników, że jeśli inwestor dopełnił wszystkich formalności, to nie można mu zabronić budowy masztu. Ludzie nie ufają władzy, są przekonani, że dała się skorumpować. Na nic wyliczenia, że polskie normy ochrony środowiska naturalnego przed skażeniem promieniowaniem elektromagnetycznym należą do najostrzejszych na świecie. Nigdzie nie stwierdzono przekroczenia dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych. Dowodzą badania Państwowego Monitoringu Środowiska. Wynoszą one 0,31 V/m. Co stanowi 4% wartości dopuszczalnego poziomu pól elektromagnetycznych, określonego w rozporządzeniu ministra środowiska z 2003 rok dla wielkich częstotliwości oraz 0,75% wartości poziomu odniesienia dla pól elektromagnetycznych, określonego dla częstotliwości 900 MHz w zaleceniu Rady Europejskiej z 12 lipca 1999 rok w sprawie ograniczania ekspozycji ludności w polach elektromagnetycznych 0 Hz do 300 GHz i odpowiednio 0,5% poziomu odniesienia dla pól elektromagnetycznych o częstotliwości 2100 MHz. Ale ludzie więdzą swoje. Na Boga. Nie chcemy tych anten. One powodują raka. Krzyczą mieszkańcy Szprotowy. Chcieliśmy oazy spokoju i zdrowia, a państwo chcą zafundować nam tutaj piekło. Twierdzą mieszkańcy ulicy Wschodniej w Stalachowicach. Mamy ciągle bóle głowy. Jakieś napadowe bóle żołądka. Majątek wydałam na lekarzy i nie potrafią powiedzieć, co nam jest i skąd się to bierze. Niech sobie stawiają te anteny, ale niech mi napiszą czarno na białym, że to w ogóle nam tu nie szkodzi. Niech ktoś weźmie za to odpowiedzialność. Skarżą się niektórzy nowosądeczanie. S. 178031. Dlaczego boli mnie głowa? Ten stan zbiorowej histerii trwa zbyt długo, by przedsiębiorcy telekomunikacyjni i politycy mogli go lekceważyć. Dotychczas wydano 54966 pozwoleń radiowych dla stacji GSM, UMTS, LTE oraz CDMA. Co nie oznacza, że już ich tyle fizycznie działa, ale aby efektywnie pokryć terytorium Polski zasięgiem internetu mobilnego. Na przykład, w technologii LTE tych urządzeń musi być powielokroć więcej. Samo zlikwidowanie białych plam w dostępie do telefonii komórkowej, których liczbę UK szacuje na około 120, wymaga dostawienia kolejnych masztów lub wzmocnienia mocy nadawania istniejących stacji bazowych. I tu pojawia się pierwsze, generalne wyzwanie dla nas wszystkich, którzy nie wyobrażają sobie życia bez internetu i komórek. Jak wytłumaczyć ludziom, którzy z fizyką są na bakier, że zwykły telefon komórkowy, który mamy w kieszeni, działa na nas z mocą 1000 razy większą niż stacja bazowa? W ich mniemaniu, gdy zacznie działać 55-metrowy maszt, obwieszony antenami jak choinka bombkami, to wywoła u nich chłoniaka i guzy w mózgu, a krowy przestaną dawać mleko. De facto, stacje bazowe należałoby stawiać jak najgęściej, bo im taka stacja bliżej telefonu, tym z mniejszą mocą on pracuje i mniej promieniuje. Nierzadko te same osoby, które organizują protesty przeciwko nowym masztom, narzekają na fatalną jakość telefonii komórkowej i wolny dostęp do internetu. Po co im sieć? Aby jeszcze więcej przeczytać o zgubnym wpływie promieniowania elektromagnetycznego na nasze zdrowie, niestety, operatorzy telekomunikacyjni nie potrafią rozmawiać z mieszkańcami okolicy, w której planują swoją inwestycję. To właściwie przekleństwo wszystkich inwestorów, których tak wyczerpują procedury administracyjne, że na dialog ze społeczeństwem nie mają czasu ani ochoty. Dialog zastępują reklamy i procesy sądowe, do których ochoczo dążą takie organizacje jak Ogólnopolskie Stowarzyszenie Przeciwdziałania Elektroskażeniom Prawo do Życia z siedzibą w Lublinie. Dodatkowo swoje robią niedouczeni, żądni sensacji dziennikarze mediów lokalnych, którzy podsycają społeczne emocje komentarzami, że niby naukowcy już dowiedli związku między promieniowaniem elektromagnetycznym a zachorowaniami na raka. Tymczasem niczego takiego nie udowodniono. Nie ma związku pomiędzy używaniem telefonu komórkowego a rakiem mózgu, twierdzą duńscy naukowcy w raporcie opublikowanym na portalu magazynu British Medical Journal. Badania zlecone przez Instytut Epidemiologii Raka w Danii, prowadzone od 18 lat, objęły ponad 350 tysięcy użytkowników komórek. W tej grupie osób badacze nie stwierdzili większego ryzyka wystąpienia choroby nowotworowej niż u innych. Naukowcy odnotowali wystąpienie glejaka, nowotworu mózgu, u 350 56 osób, a nowotwory centralnego układu nerwowego u 846 osób. W obu przypadkach to średnia występowania u ludzi, którzy telefonów nie mają. Nawet wśród tych, którzy używają komórki najdłużej, ponad 13 lat, ryzyko zachorowania na raka nie było podwyższone. Niestety, te badania nie uwzględniają siły autosugestii. Maszt za oknem nawet nie działający. Może tak podziałać na ludzką psychikę, że nagle ujawnią się wszystkie choroby świata. Protestujący uważają, że należy zaprzestać ustalania norm emisji pola elektromagnetycznego tylko na podstawie efektu termicznego, bez uwzględnienia biologii. Nie można wykluczyć, że niektóre jednostki są nadmiernie wrażliwe na promieniowanie elektromagnetyczne, tylko czy one same zrezygnowały na przykład z korzystania z radia, telewizora albo kuchenki mikrofalowej? Źródłem promieniowania są nie tylko telefony komórkowe, ale także inne urządzenia radiokomunikacyjne, od radiolinii podomowe, telefony bezprzewodowe DECT, wspomniane urządzenia RTV, od stacji nadawczych i retransmisyjnych po odbiorniki domowe, urządzenia radiolokacyjne, od radarów wojskowych po meteorologiczne. Wreszcie wszystkie inne urządzenia elektryczne, od linii wysokiego i średniego napięcia i transformatorów sieciowych, przez urządzenia diagnostyki medycznej, podomową instalację elektryczną, w tym urządzenia AGD, na przykład kuchenki mikrofalowe i indukcyjne płyty kuchenne. Słowem, od ponad 100 lat żyjemy w tak zwanym smogu elektromagnetycznym. S. 178 032. Trzeba wysłuchać ludzi, skoro przedsiębiorcy nie wykazują wystarczającej determinacji, by prowadzić dialog społeczny. Musi go podjąć władza publiczna. Komisja Rozwoju i Innowacji Miasta Krakowa obradowała niedawno przez 3 godziny nad zasadami lokalizacji stacji bazowych i oddziaływaniem promieniowania elektromagnetycznego na środowisko i zdrowie. W Krakowie, tak jak i w innych miejscowościach, co i rusz dochodzi do protestów społecznych przeciwko budowie urządzeń radiotelekomunikacyjnych. Niektóre, na przykład na Bielanach, skończyły się nawet sądowym nakazem rozbiórki masztu. Ustawa o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych z maja 2010 rok, tak zwany megaustawa vel ustawa szerokopasmowa, pozbawiła samorząd możliwości zakazu lokalizacji stacji, powołując się na ład przestrzenny rozumiany jako ochrona widoku na zabytek i krajobraz kulturowy. Taka sytuacja była w Białymstoku, gdzie początkowo prezydent miasta odmówił PTC, obecnie operator T-Mobile, ustalenia lokalizacji celu publicznego, jaką miała być budowa stacji, ze względu na naruszenie ładu przestrzennego. Po 2 latach samorządowe kolegium odwoławcze w Białymstoku uchyliło decyzję prezydenta, jeżeli nie zostanie dowiedzione, że inwestycja oddziałuje szkodliwie na środowisko i zdrowie ludzi, sam sprzeciw mieszkańców nie wystarczy, stwierdzono w orzeczeniu kolegium. Zgodnie z art. 56 ustawy o planowaniu przestrzennym nie można odmówić ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, jeżeli jest ona zgodna z przepisami odrębnymi. Radni z krakowskiej Komisji Rozwoju i Innowacji chcą przygotować rezolucję w tej sprawie. Najtrudniejsza do omówienia będzie kwestia opracowywania norm, lecz zwrócimy też uwagę na kryterium ładu przestrzennego przy wydawaniu pozwoleń. Podważanie przez mieszkańców wiarygodności pomiarów i braku raportu po realizacji inwestycji, zapowiedział szef komisji DR Paweł Węgrzyn. Jego zdaniem, operatorzy mogliby więcej przykładać się do maskowania stacji bazowych. Notabene w Gdańsku stacje bazowe ukryte są na przykład na Złotej Bramie. W Sopocie udają latarnie i reklamy, zaś w Gdyni schowano je pod elewację budynku. Można też instalować na większą skalę stacje w formie sześcianów, które niczym się specjalnym nie wyróżniają. Chodzi o osłabienie psychicznego bodźca do protestów mieszkańców, jakim dla wielu jest ciągły widok urządzenia nadawczo-odbiorczego. Również ważne jest, by operatorzy zagęszczali swoją sieć i tym samym obniżali moc promieniowania. Jednak największą szansę na społeczną akceptację mają takie decyzje biznesowe, jak PTC, T-Mobile i PTK Center Telorange. O utworzeniu na 15 lat spółki celowej Networks zaczęła swoją działalność operacyjną w październiku .rok. Ma za zadanie obniżyć koszty utrzymania sieci radiowej poprzez modernizację i redukcję liczby stacji bazowych, głównie w miejscach, gdzie się one dublują, oraz budowę sieci dostępowej do internetu w paśmie 900 MHz na potrzeby LTE i UMTS. Współpraca będzie realizowana na bazie podobnej liczby stacji bazowych każdego operatora. Pomimo ogólnej redukcji liczby stacji bazowych, każdy z nich będzie obsługiwał swoich klientów za pomocą około 10,000 stacji, znaczący wzrost w stosunku do aktualnej sytuacji, gdzie PTC dysponuje około 7000 stacji, a PTK około 6400. Współpraca PTC z PTK CenterTel będzie ograniczona do aspektów technicznych. Każda ze stron pozostanie właścicielem swoich elementów sieci i częstotliwości. operatorzy nadal będą konkurować na rynkach hurtowych i detalicznych usług telekomunikacyjnych pod dotychczasowymi markami. Ten przykład roamingu wewnętrznego powinien skłonić prezesa UKE do rozważania, czy nie dałoby się tego zażądać od wszystkich operatorów. Po co walczyć z fobiami mieszkańców, jeśli można skorzystać z roamingu zasiedziałego operatora? S. 178033 Plagi Egipskie. W ogóle rozwój cywilizacyjny potyka się o ludzkie słabości, strachy i interesy. Dla jednych gaz łupkowy, energia wietrzna, energetyka jądrowa, autostrady jawią się manną z nieba. Dla drugich, karą boską. Zatem o społeczną akceptację rozwoju należy zabiegać i nie szczędzić środków na dialog. Inaczej pozostaniemy ciągle filmowymi Pawlakami, a na całe kargulowe plemię i pole spuść, dobry panie, wszystkie plagi egipskie, modlił się Jaśko Pawlak w filmie, sami swój, po czym skwapliwie za ojcem dodawał, tylko się nie pomyli nas, Pawlaków, sąsiadów kargulowych, nie doświadczaj, bo my się swojej miedzy trzymamy.